pewna kobieta, której imię zmieniono i została przedstawiona jako Mila, przeżyła zamach na jeden z kościołów w Pakistanie, miała wiele ran, jej kości były połamane w wielu miejscach. Podczas trzech pierwszych dni po ataku przebywała w 9 różnych szpitalach, miesiącami leżała w łóżku, krzycząc z bólu. Do cierpienia fizycznego dochodziły też rany duchowe, miała za sobą traumatyczne przeżycia, była przepełniona strachem. Nie była w stanie zaufać nikomu, ani niczemu, ani swoim kościom, ani stawom, ani sprzętom dochodzenia, ani lekarzom, ani nawet samemu Bogu. Inni chrześcijanie z poświęceniem troszczyli się o nią. 3 lata po zamachu leczenie jej fizycznych dolegliwości zrobiło tylko niewiele postępy, ale gdy chrześcijanie wspierali ją, przychodząc z pomocą w tej traumie, rozmawiali o Jezusie, o uzdrowieniu, znowu zaczęła się uśmiechać. I dopiero wówczas można było widzieć wyraźną poprawę. Jeszcze długo nie będzie zdrowa, ale zachęcony tą wewnętrzną przemianą mąż powiedział, że ona jest znowu z nami. Mila jest znowu z nami. To jej imię zostało zmienione. Świadectwo jest ze strony Open Doors. Na nabożeństwach kiedyś środowych oglądaliśmy filmy, może nie tak mocne w swoim przekazie jak dzisiejsze. Natomiast pokazywały prześladowanych chrześcijan i to, co było, to, co mnie dotknęło, że oni byli zwykłymi wierzącymi, oni nie byli bohaterami wiary, nie byli jakoś specjalnie przygotowani na prześladowanie, na cierpienie, byli takimi samymi ludźmi jak ty i ja, wyrwanymi ze swojego życia, dotkniętymi prześladowaniami. Ta myśl o tym, że prześladowania dotykają zwykłych ludzi, zmieniła trochę moje podejście, czy moje postrzeganie prześladowań dotykających Kościół. Zawsze wydawało mi się, że Bóg w jakiś specjalny sposób przygotowuje swoich świętych na prześladowanie i dopiero kiedy są gotowi, to dopuszcza to prześladowanie. Dziś wiem, że ty i ja mamy całe życie, żeby się przygotowywać. I nie będzie specjalnego czasu przed dotknięciem, kiedy ono przyjdzie. Corrie ten Boom, znana niektórym chrześcijanka, która napisała po przejściu przez obóz koncentracyjny, między innymi książkę Bezpieczna kryjówka, rozmawiała z wierzącymi w Chinach, którzy byli rozczarowani. To też jej świadectwo właśnie zmieniło moje podejście do tematu. Wierzący w Chinach byli dramatycznie rozczarowani tym, że uczono ich, że kiedy przyjdzie wielki ucisk na Kościół, Kościół nie będzie w tym uczestniczył, zostanie porwany. I ten wielki ucisk przyszedł na ich Kościół. Oni zostali. Kościół był naprawdę dotknięty. Kościół był zmiażdżony i zdruzgotany, bo nie był gotowy. Bo wydawało im się, że takie rzeczy nigdy, przenigdy nie przyjdą na Kościół. Jezus wzywa nas i Jezus nigdy nie był, nigdy nie dopuszcza do naszego życia tego, czego nie zapowiedział. Jeśli nam się wydaje, że jest inaczej, to musimy wrócić do Nowego Testamentu i na nowo przyjrzeć się temu, co Jezus nauczał i przed czym przestrzegał swoich naśladowców. Dziś modlimy się za prześladowany Kościół. I dzisiaj chciałbym przypomnieć nam słowa Jezusa, bo różne myśli przychodzą nam do głowy. Czy Bóg jest za słaby, że nie może uratować swoich chrześcijan? Czy dlaczego to wszystko się dzieje? Mamy różne myśli wokół tego tematu, ale jednego możemy być pewni. Czy rozumiemy, dlaczego te rzeczy się dzieją, czy też nie rozumiemy, możemy być pewni tego, że Jezus zapowiedział swoim naśladowcom, że będą prześladowani z powodu Jego imienia. Gdyby prawdą była ta Ewangelia, która mówi, że wiara w Jezusa prowadzi do szczęścia, zdrowia i dobrobytu, to dlaczego Jezus powiedział kiedyś przypowieść o budowaniu wieży? O tym, że każdy powinien zastanowić się, czy inaczej, budowniczy wieży powinien zastanowić się przed budowaniem wieży, sprawdzić swój budżet, czy stać go na wybudowanie jej do końca, bo zatrzymanie się w połowie i nieukończenie dzieła powoduje drwiny i kpiny tych, którzy oglądają. I oczywiście nie jest to przypowieść skierowana do budowlańców ani do inwestorów, chyba że inwestorów swojego własnego życia, którzy zastanawiają się, jak zainwestować swoje własne życie, czy zainwestować życie w wiarę w Jezusa. Gdyby Ewangelia, gdyby wiara w Jezusa prowadziła do szczęścia, zdrowia i dobrobytu, to nad czym się zastanawiać? To dlaczego mam przeliczyć koszty? Czy na pewno chcę w to wchodzić? Czy na pewno chcę pójść za Jezusem? Jeśli pójście za Jezusem oznacza szczęście, powodzenie, zdrowie, to nad czym się zastanawiać? A jeśli wiara w Jezusa może wiązać się oprócz życia wiecznego w Królestwie Bożym, doczesnym cierpieniem, czasami niewygodą i doświadczeniem, trudnymi doświadczeniami, trudnymi przejściami. Chciałbym też przez to zwiastowanie zachęcić nas i z jednej strony i do modlitwy za prześladowany Kościół, do wiary w Jezusa, do zweryfikowania swojego własnego życia, ale też do stania przy Jezusie, bo ten tak zwany wielki ucisk, ja wiem, że ten wielki ucisk nie relatywizuje wielkiego ucisku Księgi Objawienia, tak? Nie podważam, że będzie coś takiego, ale używam specjalnie tego terminu wielki ucisk. Zwracają wam, tak jak nieco, żebyście mnie zrozumieli, jak apostoł Jan powiedział, że wielu antychrystów już przyszło, choć nigdy nie podważał, że przyjdzie ten jeden, którego wszyscy są cieniami. Dlatego mówię o tym w cudzysłowie wielkim ucisku, który jest cieniem tego ucisku, który ma przyjść na świat bezpośrednio przed przyjściem Pana Jezusa. Być może, bo to też chciałbym zachęcić nas, być może ten wielki ucisk jest twoim własnym doświadczeniem. Może ktoś dzisiaj z nas doświadcza wielkiego ucisku w swoim życiu. W tym sensie niemocy, bólu, choroby, strasznej choroby czasami i poczucia tego cierpienia, tego czasem pustki, czasem osamotnienia w tym doświadczeniu, czasami naprawdę trudnej, bolesnej, bardzo dotkliwej, często nieuleczalnej choroby. Może to właśnie ta mowa o wielkim ucisku jest właśnie również pod tym względem do ciebie. Jezus niezwykle dużo mówił na temat prześladowań i naprawdę trudno przeoczyć w Nowym Testamencie fragmenty mówiące słowa Jezusa zebrane przez apostołów w Ewangeliach. Trudno przejść nad nimi, jest ich dość dużo. W przypowieści o siewcy Jezus powiedział, że posiany na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa, z radością je przyjmując, ale ponieważ nie ma w sobie korzenia i jest niestały, gdy przychodzi ucisk i prześladowanie, wnet się gorszy. Słyszeliście? Ucisk i prześladowanie. Co to znaczy? To znaczy, że ten, kto jest posiany na tej glebie dobrej, ten, kto wydaje owoc wielokrotny, to ten również, który w obliczu prześladowania, cierpienia, w dniu złym, który przychodzi na jego życie, pozostaje wierny. Ten jest ową dobrą glebą. W Ewangelii Jana tam jest szczególnie dużo ostrzeżeń Pana Jezusa, szczególnie w tych rozdziałach 14, 15, 16. Jezus powiedział tam, gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, a że nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Ale dodaje też bardzo optymistyczną takie bardzo optymistyczne porównanie, które najlepiej mogą zrozumieć, chyba w całej pełni mogą zrozumieć jedynie kobiety, które urodziły dzieci. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat będzie się weselił, wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zmieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz smucicie się, lecz gdy znowu was ujrzę, będzie się radowało serce wasze, nikt wam nie odbierze waszej radości, powiedział Jezus. Powiedział ni mniej, ni więcej, że tak jak przy porodzie dziecka, chwile poprzedzające przyjście dziecka na świat są okropne dla kobiety. Byłem przy 3 porodach moich dzieci, więc przynajmniej wiem z widzenia, jak to wygląda. I rozmawiając z moją żoną, wiem, że naprawdę już jej było wszystko jedno, co się wokół niej dzieje, byle tylko ból się skończył. Ale kiedy radość przychodzi, człowiek zaczyna się koncentrować, nie że zapomina o bólu, ale ta radość jest tak ogromna i tak wspaniała, że ona przykrywa cierpienia, przez które przechodzi kobieta podczas porodu. Tak przynajmniej powiedziała mi moja żona. Powiedziała, nie zapomina, ale radość jest tak ogromna, że już tamto się nie liczy. Liczy się radość, że dziecko jest na świecie. W Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, w jednym z pierwszych, tak z kolejności Ewangelii Mateusza wynika, kazań wygłoszonych przez Jezusa, które możemy potraktować, to nauczanie, to kazanie na górze, jako fundamenty nauki Pana Jezusa. Jezus nazywa błogosławionymi tych, którzy znoszą złorzeczenie, prześladowanie, kłamliwe pomówienia i wszelkie zło ze względu na Niego. I to dość dziwaczne błogosławieństwo. Nie sądzę, żeby ktokolwiek na tej sali pragnął takiego błogosławieństwa. Ale Jezus nazywa z jakiegoś powodu błogosławionymi, że jakieś niezwykłe błogosławieństwo spoczywa na tych wszystkich, którzy znoszą nie tylko cierpienia, nie tylko utratę życia, nie tylko ból fizyczny, ale również złorzeczenie, prześladowanie i kłamliwe pomówienie, te również nie umykają Jego wzrokowi niebieskiemu dzisiaj. Jest szczególne błogosławieństwo, które spoczywa na przechodzących przez to. Jezus nie powiedział, że uchroni tych wszystkich ludzi przed tym, żeby nawet jeden włos nie spadł na ziemię, doświadczającym tych trudnych chwil. Zamiast tego obiecuje Królestwo Boże dla wszystkich, którzy cierpią z Jego powodu i obfitą zapłatę, która jest przechowywana w niebie. Jezus koncentruje się na przyszłości. Jezus koncentruje się na Królestwie Bożym, dla którego ono było, to Królestwo było dla Niego największą wartością. I obiecuje, że Bóg przechowuje obfitą zapłatę. Nie zapomina, ale zachowuje w niebie ogromną, ogromną zapłatę dla wszystkich, którzy znoszą prześladowanie dla Jego imienia. I gdy patrzymy na Jezusa, to zawsze widzimy, że Królestwo Boże było dla Niego największą wartością, było najistotniejsze. Jezus powiedział, że w tym życiu możesz wszystko stracić z Jego powodu, ale najważniejsze, czego nie możesz stracić, to udziału w Bożym Królestwie. On mógłby dzisiaj obiecać każdemu, tobie i mnie, jakieś szczególne błogosławieństwa na tej ziemi, ale jakiekolwiek te błogosławieństwa nie przychodziłyby do naszego życia, zawsze jest to krótkotrwałe. W porównaniu z Królestwem Bożym, z wiecznością, jaką Bóg przygotowuje swoim dzieciom. Chwała przyszłego królestwa nie przemija i zawsze Jezus w ten sposób patrzył na prześladowanie. On sam nie przyszedł, aby doświadczyć chwały, nie przyszedł, aby doświadczyć zaszczytów, aby mu się kłaniano, aby mu dziękowano, aby traktowano go jako Boga. My wiemy, że nie upierał się zachłannie, żeby być równym Bogu. Sam dał przykład. Okazując się z postawy sługą, był wierny aż do śmierci, haniebnej śmierci krzyżowej, płacąc za nasze zbawienie, ale również udowadniając swoje własne słowa, że Królestwo Boże jest najważniejsze, że przyszłe, nadchodzące Królestwo Boże, które jest tuż, tuż, które już nadchodzi, ono już jest pośród wierzących, pośród Jego uczniów, jest niewidzialne, ale w pełni swojej chwały i mocy objawi się wtedy, kiedy przyjdzie Król z potęgą, chwałą i mocą. A to właśnie dlatego, że Jezus w ten sposób patrzył, potrafił powiedzieć dość niezwykłe słowa, które możemy uznać za zachętę, a które wcale tak przynajmniej pobieżnie czytając nie brzmią jak zachęta, ale ustawiają właściwą perspektywę. Jezus kiedyś powiedział: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który ciało i duszę ma moc zatracić w piekle. Zawsze, kiedy czytam te słowa, przypominają mi się słowa, które słyszałem na konferencji Billy'ego Grahama o człowieku w Peru, którego kościół został na jego oczach zabity, pastora, na którego oczach wierzący z jego kościoła zostali zabici, kiedy przyłożono mu pistolet do głowy, żeby wyparł się Jezusa. Nie wyparł się jego, powiedział, przeżył, bo pistolet się zaciął. I powiedział, że w tamtej chwili, kiedy ta pokusa i to doświadczenie przychodziło do jego życia, żeby wyprzeć się Jezusa, powiedział, nie będę żył z piętnem, z którym żył apostoł Piotr. Nie będę żył z tym. Nawet jeśli przeżyję, to nie wyprę się Pana Jezusa. I pistolet się zaciął, pozostawiono go przy życiu. Misja Billy'ego Grahama kupiła mu motor, żeby jeździł po peruwiańskich wioskach i głosił Ewangelię. I zapytano go, czy nie boi się. On powiedział, czy nie czytałeś? Co Jezus powiedział? Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. I jeździł, wykonywał swoją pracę. Po tym doświadczeniu był naprawdę zaprawiony, żeby ufać Jezusowi. Jezus wiedział, że śmierć człowieka nie była czymś najgorszym, co może go spotkać. O wiele gorszym niż śmierć fizyczna jest zatracenie ciała i duszy w ogniu piekielnym. Gehenna tupyru, gehenna ognia, to jest sformułowanie, które Jezus używał. Nie mniej, nie więcej chciał powiedzieć, że bojaźń przed Bogiem powinna być o wiele większa w życiu człowieka niż bojaźń przed, czy obawa przed utratą swojego własnego życia. Ja wiem, że to się łatwo mówi. Ja wiem, że to się łatwo mówi z perspektywy ciepłego kościoła, ciepłego domu i kraju, w którym nie doświadczamy prześladowań. Ale takie są słowa Jezusa i nie wolno ich spłycić. On tak powiedział, że bojaźń przed Bogiem, który może zniszczyć ciało i duszę w piekle, powinna być nie u świata, ale u mnie i u ciebie, człowieka wierzącego, o wiele większa niż lęk, obawa o swoje własne życie. Jezus powiedział, i to trzeba być człowiekiem wierzącym, żeby to zrozumieć, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, bo dalej już nic nie mogą zrobić. Świat powie, ale to jest absurd. Co więcej można zrobić niż zabić człowieka? No, można go zabić, on nie żyje. Ale Jezus wiedział, że jest druga śmierć o wiele gorsza niż pierwsza śmierć, której konsekwencje są wieczne. To zatracenie w jeziorze ognia i siarki, gehennie ognia. Dlatego mówi, bój się Boga bardziej niż tych, którzy mogą zabić twoje własne ciała. Twoje własne ciało. Jezus patrzył na Królestwo Boże, które było dla Niego największą wartością. Zwróćmy uwagę, jak zbudowane są błogosławieństwa z kazania na górze. One zawsze mówią, one mówią o przyszłej chwale, o przyszłości. Że to życie, to jak ja żyję dzisiaj ma wpływ na moją przyszłość i ono, ta przyszłość, życie w Królestwie Bożym jest najważniejsza. Błogosławieni czystego serca, bo oni będą oglądać Boga. Błogosławieni, bo ciśi odziedziczą ziemię. Kiedy ją odziedziczą? Nie w tym życiu przecież, nie teraz. W Królestwie Bożym nadchodzącym. Błogosławieni ci, którzy cierpią niesprawiedliwość, pragnąc sprawiedliwości. Będą nasyceni, pragnienie sprawiedliwości zostanie nasycone. Czy możesz zrozumieć, że pragnienie sprawiedliwości tych, którzy dzisiaj, świadectwa widzieliśmy, ich śmierć ich, ich pragnienie sprawiedliwości zostanie nasycone kiedyś. Pewnego dnia. Błogosławieni jesteście, kiedy złorzeczą, prześladują, kłamią na wasz temat, pomawiają was i wyczyniają wszelkie zło ze względu na moje imię. Jezus powiedział, radujcie się i weselcie. Wielka jest wasza zapłata. On wiedział, co mówi. On dlatego przyszedł, żeby moje i twoje oczy nie koncentrowały się jedynie na tym, na doczesności, jedynie na tym, co jest tutaj i teraz, na błogosławieństwie szczęścia i zdrowia, jakiego pragniemy dzisiaj dla siebie, które jest dla nas naturalne, bo tego chcemy. Jezus mówi, o wiele ważniejsze jest chwała przyszłego Królestwa, dla którego można wszystko stracić, byle zyskać tę najcenniejszą perłę, jaką jest właśnie, jaka jest przyszła chwała i przyszła wielka radość i wielka zapłata, o której Jezus powiedział, bo wtedy, kiedy powiedział, żeby nie bać się, powiedział również, wasze wszystkie włosy na głowie są policzone. Nic z tego, co doświadczacie, nie umyka mojemu Ojcu i za każdy włos, który upadł na ziemię z mojego powodu, Ojciec odpłacił kwicie. Każdy. Apostoł Paweł również patrzył na przyszłość z więzienia, z którego pisał list do Filipian. Napisał, że życiem jest dla mnie Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Nie pisał tego człowiek z ciepłego domu, ale człowiek, którego losy się ważyły, który mógł zapłacić najwyższą cenę za swoją służbę. Człowiek, który napisał, że wolę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to jest daleko lepsze niż męczyć się, niż przeżywać te ciągłe więzy, uciski, problemy, zmartwienia, trudy, kłopoty, niedostatki. Rozstać się z życiem i być z Chrystusem daleko lepiej, chyba że pozostanie w ciele, umożliwi mi owocną pracę, powiedział apostoł Paweł. Autor listu do Hebrajczyków nazywa bohaterami tych, którzy przez wiarę dokonali niezwykłych cudów, którzy pokonali wojska, zamknęli paszczę lwom, którzy przeszli przez wodę, dokonali różnych rzeczy. Nazywa ich bohaterami wiary. Ale szczególnym uznaniem również i z bohaterstwem traktuje tych, stawiając ich wiarę i ich bohaterstwo na równi z tamtymi, którzy dokonali niezwykłych rzeczy. Tych, którzy doznali szyder zbiczowania, więzów, więzienia, byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach, górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Stali się bohaterami wiary. Nie tylko w oczach autora listu do Hebrajczyków, ale w oczach samego Jezusa, ich Pana, który przeszedł przez nimi, przez to wszystko. Wiecie, chcę również zwrócić na to uwagę, bo dostrzegam to coraz bardziej. Zawsze wydawało mi się, że to jest tak, że wszyscy, którzy, czy wielu, którzy doświadczają cierpienia, to jakby cierpienie rozdziela ludzi na tych, którzy uciekają i na tych, którzy zostają i poddają się, na tych, którzy wyrzekają się wiary w Jezusa. Mówię w ten sposób, tego rodzaju ucieczce, że zapierają się Jezusa, i tych, którzy wybierają wiarę w Jezusa i cierpienie, że to prześladowanie rozdziela ludzi, więc ci, którzy zostali przydzieleni, czy przydzielili się sami do tej drugiej kategorii, są bohaterami wiary ogromnymi, którzy nie uginają się, nie chwieją się, ale chcę wam powiedzieć, że nie jest tak, że nie są takimi samymi ludźmi jak ty i ja. Podejmują decyzje. Czasami może łatwiej jest nawet w takich emocjach po prostu stracić życie i zakończyć to wszystko, niż doświadczyć wieloletniego cierpienia, poniżenia w więzieniach, braków, upokorzenia, rozłąki, gwałtów, bicia. I dociera to do mnie. Dlatego modlimy się za nich. Bo w niektórych świadectwach przebrzmiewa takie stwierdzenie, że ktoś popadł w depresję w więzieniu dla Jezusa. Z powodu Jezusa. Że ciężko mu jest wytrwać w wierze. Że ciężko jest mu mieć nadzieję, bo jest więziony z powodu Jezusa i to więzienie przedłuża się. Dni zamieniają się w miesiące. Miesiące zamieniają się w lata. Rozłąka z bliskimi, cierpienie, upokorzenie, braki, dotkliwe choroby, w których nikt nie chce pomóc. I to wołanie: Jezu, pomóż! I drzwi więzienia nie otwierają się. I nie przychodzą aniołowie, którzy wyprowadzają. I ludzie, część ludzi zaczyna chwiać się i część ludzi zaczyna tracić nadzieję i słyszę świadectwo o tym, że ludzie popadają w depresję. To tak jak ta kobieta, o której zacząłem świadectwo, ona straciła zaufanie po wyniku tego ataku na Kościół. Straciła wiarę niemalże we wszystko. I ciężko jej było ponownie zaufać Jezusowi. Czy potępiam ją z tego powodu? Broń Boże. Ani tobie, ani mnie nie wolno tego robić z perspektywy ciepłego domu. Kiedy Jan Chrzciciel pod koniec swojego życia na ziemi trafił do więzienia, on przeżył okres depresji i zwątpienia. To wszystko nie miało być tak. Kiedy spodziewał się objawienia Królestwa Bożego, natychmiast trafił do więzienia. I to więzienie się przedłużało. Sam zaczął wątpić. Ten wielki Jan Chrzciciel. Czyli ty jesteś tym, który miał przyjść. Czy mamy spodziewać się kogoś innego? To słowa człowieka, który wątpi. Którego fundamenty wiary zaczynają się chwiać. Dlaczego? Dlatego, że to nie miało być tak. On sobie zupełnie inaczej wyobrażał życie. I Jezus nie bierze do działu kawalerii, nie przyjeżdża do niego, żeby go wyzwolić, tylko wysyła uczniów i mówi: powiedzcie mu, coście widzieli i powiedz, wszystko jest jak najlepiej. Tak właśnie ma być. Taka jest właśnie kolej rzeczy, zaufaj Bogu. Niczego złego nie zrobiłeś, nie pomyliłeś się. Wszystko jest tak właśnie. Taka jest droga, którą prowadzi ciebie mój Ojciec. A którą potem sam przeszedł Pan Jezus. Dlatego oni potrzebują naszej modlitwy i oni potrzebują naszego wsparcia właśnie dlatego, żebyście wiedzieli, że długotrwałe cierpienie powoduje gorycz, ból i rozpacz. Czasami utratę zaufania do Boga. Żebyśmy modlili się, modląc o tych, kiedy postrzegamy ich jak bohaterów, patrzmy na nich jak na zwykłych braci i siostry, którzy tak samo jak ty mają swoje okresy zwątpienia, zawahania, depresji, którym ciężko jest momentami zaufać ponownie Jezusowi, kiedy wołają do Niego, a odsiecz nie przychodzi. Ani nawet kres cierpienia nie przychodzi, którego by sobie życzyli, bo część z nich pewnie woła: zabierz mnie stąd, skróć moje cierpienia. Jezus nie przychodzi, nie zabiera. I jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Pamiętajcie, że to zrozumiałem to właśnie, kiedy jest taka międzynarodowa organizacja Christ for All Nations Reinharda Bonke, która tysiącami, setkami tysięcy ludzi prowadzi do Jezusa w Afryce. I kiedyś pracownicy tej misji, samochód jednego z pracowników tej misji, jakiś chyba zdaje się dostawczy, miał wypadek i zaczął płonąć. I zaczął palić się człowiek w środku i inny brat w Chrystusie, który dobiegł i usiłował mu pomóc, również spłonął w tym samochodzie. To niezwykłe cierpienie dla Jezusa Chrystusa, którego doświadczyła ta organizacja właśnie w służbie Jezusa. Reinhard Bonke, kiedy zwracał się do pracowników swojej służby, podkreślił, że teraz trzeba modlić się za tych, którzy zostali. Że ci, którzy zostają, oni cierpią równie mocno, jak ci, którzy odchodzą. I kiedy patrzę na życie kobiety, która straciła swojego męża, pastora, to nie tylko myślę o tym człowieku, który stracił swoje życie dla Jezusa, ale widzę w jej oczach jej ból, bo on już jest u Pana, a ona zostaje. I ona będzie z tym żyła tak długo, jak Bóg jej pozwoli. Dlatego kiedy modlimy się za prześladowany Kościół, módlmy się również za tych, którzy zostają. Może są już ocaleni, może są już, Bóg wysłał ich może już na inny kontynent, może są w bezpiecznej Europie. Ale ich rany zostają, ich cierpienie, ich samotność pozostaje. Płacą ogromną cenę, mimo że fizycznie są wybawieni już wielu z nich od tamtych miejsc, od tamtych chwil, choć nie wszyscy, bo dla części kres cierpienia się nie kończy. Jest dalej tułaczka, jest dalej ból, jest dalej brak środków. Kiedy to wszystko mogłoby zrodzić pytanie, jak z miłością Bożą podczas tego wszystkiego, podczas prześladowania, doświadczenia, apostoł Paweł zapewnia nas, że w tym wszystkim zwyciężamy, odnosimy pełne zwycięstwo przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Apostoł Paweł powiedział, że żadne cierpienie nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Ja wiem, że Bóg w szczególny sposób jest, Jego obecność jest w szczególny sposób z tymi, którzy znoszą prześladowania, którzy cierpią dla Jezusa. Ale Słowo Boże wzywa nas nie tylko do tego, żebyśmy myśleli, że Bóg jest szczególnie z nimi, ale żebyśmy sami byli z nimi w modlitwach, w troskach, we wspieraniu takich organizacji jak Open Doors czy Voice of Martyrs, Głos Prześladowanych Chrześcijan. Chcę zakończyć apelem z listu do Hebrajczyków. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych z korosami również w ciele Chrystusa. jesteście. Zachęcić do pamięci, ale też zachęcić do nadziei tych wszystkich, którzy dzisiaj mają w swoim życiu ten czas ucisku, doświadczenia, próby, może choroby, może trudnej bardzo choroby, może nieuleczalnej choroby, może ciemności, mroku, doświadczenia, próby, żeby stać przy Jezusie bardzo mocno i wytrwać przy Nim aż do końca. Amen. Powstańmy do modlitwy.